zespół Fleetwood Mac, piosenka Don't Stop, a słuchają Państwo Poranka Wnet, to okazjonalne nadawanie na 87,8 i na www.wnet.fm. To już nie okazjonalnie, okazja to rok Tadeusza Kościuszki i stulecie objawień fatimskich.
Wywiad Wnet.
Wchodzimy na szczyt polskiej polityki. W studio dwaj goście. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Witam pana, witam państwa.
I Michał Dworczyk, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zaczniemy od szczytu Unii Europejskiej. Dzisiaj jest taki szczyt. Wczoraj było spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej z panem Junckerem. Jakich informacji się spodziewamy?
W agendzie pierwszego po wyborach w Niemczech szczytu Rady Europejskiej są dwa punkty. Brexit oraz ten, co wzbudza szczególne zainteresowanie, czyli polityka imigracyjna, bo to też Polski dotyczy, a przy czym nie ma w agendzie, wbrew temu, co Der Spiegel, niemiecki tygodnik, pisał, nie ma punktu o praworządności w Polsce, a na ten temat miała wypowiadać się podobno kanclerz Merkel. Mówię o tym przecieku niemieckiego tygodnika, ponieważ to jest kolejny element pewnej wojny psychologicznej z Polską. Taka atmosfera przecieków, nacisków medialnych, pachnących szantażem, no po to, żeby niektóre życzliwe, w cudzysłowie, media w Polsce, życzliwe Polsce, życzliwe polskiemu rządowi, a ten temat podnosiły, miały punkt odniesienia. Co do samego szczytu, kwestia polityki migracyjnej, widać wyraźnie już fiasko tej polityki, która zakładała przymusową, nie tyle relokację, bo to jest eufemizm, przymusowe osiedlanie w krajach członkowskich Unii imigrantów spoza Europy, głównie muzułmańskich. Teraz Unia ma inną koncepcję dobrowolnego, a nie przymusowego osiedlania. Państwa członkowskie muszą radzić zgodę, żeby to nastąpiło, ale oczywiście przy okazji tej dobrowolnej imigracji będziemy mieli też do czynienia z naciskami politycznymi, szantażem, sugerowaniem, że owszem, jak tych imigrantów, no podkreślam, głównie wyznawców islamu spoza Europy nie przyjmiemy, no to może na przykład będziemy mieć zamrożone czy obcięte fundusze unijne. To oficjalnie nie będzie mówione, ale nieoficjalnie pewnie tak. Tym niemniej Polska swojej polityki nie zmieni. Nie będziemy przyjmować imigrantów spoza Europy. Podkreślam, głównie muzułmanów. To się nic nie zmieni, obojętnie od nacisków, ewentualnych nacisków na przykład Parlamentu Europejskiego, bo też tak może być.
Rozumiem, że szef Komisji Europejskiej spotkał się wczoraj z premierami Grupy Wyszehradzkiej po to, żeby właśnie o problemach imigrantów porozmawiać, bo tutaj Unia Europejska, ta stara Unia Europejska napotkała największy opór.
To prawda. Wśród tych czterech krajów trzy: Węgry, Czechy, Słowacja, na tym słynnym szczycie unijnym, też w Brukseli, we wrześniu 2015 roku głosowały przeciw. Za niestety głosował rząd pani premier Kopacz, rząd PO-PSL. Obecnie nasz rząd zweryfikował to stanowisko. Przypomnę również, że Rumunia wtedy była temu przeciwna, a Finlandia też nie poparła tego przymusowego osiedlania. Natomiast oczywiście Juncker nie tylko o tym rozmawiał, ponieważ myśmy w Unii Europejskiej mówili się już wiosną, że debatę, taką poważną debatę, która ma dotyczyć przyszłości Unii Europejskiej, Unii, która znalazła się w największym kryzysie w swojej historii, bo jeszcze nigdy w historii Unii żaden kraj członkowski z Unii nie wyszedł. No, owszem, kiedyś Grenlandia wyszła, no, ale to jest część terytorium Królestwa Danii. Po Brexicie Unia jest inna, Unia jest w stanie dużego kryzysu. Ta debata, która się właśnie miała rozpocząć po wyborach w Niemczech, startuje teraz, ma się zakończyć taka była umowa do końca przyszłego roku. No i oczywiście to, że przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker spotyka się z Grupą Wyszehradzką, której lideruje Polska, jest sygnałem, że co mądrzejsi, co bardziej pragmatyczni może politycy w Unii Europejskiej wiedzą, że bez Polski, bez naszego regionu, któremu Polska przewodzi, nie da się uratować tego projektu europejskiego, nie da się uratować Unii.
A jakie są problemy z Brexitem? Tylko pieniądze?
To jest konfrontacja tak naprawdę wartości, które Unia ma na sztandarach. Strona unijna mówi, że Wielka Brytania powinna zapewnić swobodny przepływ osób, a także w kontekście pracy. Strona brytyjska mówi, że z kolei Unia powinna zapewnić tej drugiej stronie, czyli Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, powinna zapewnić swobodny przepływ usług finansowych. No i oczywiście te negocjacje są dosyć twarde, ale wiadomo, mają się zakończyć za niespełna 2 lata. W przyszłym Parlamencie Europejskim brytyjskich posłów już nie będzie, co nie oznacza, że kiedyś być może Wielka Brytania do Unii wróci, choć zobaczymy, w jakim stanie będzie Unia za te 10-15 lat.
Pewno. Czytał pan wywiad w Tygodniku w Sieci z panem Jackiem Sariuszem Wolskim, który używa terminu eurorasizm na określenie niektórych postaw urzędników czy polityków Unii Europejskiej, którzy mówią: u nas można, a u was tego samego nie można.
No, takich przykładów double standard, czyli podwójnych standardów, jest bardzo wiele, i to zarówno gdy chodzi o produkty, towary, produkty żywnościowe w sieciach wielkopowierzchniowych, gdzie Brytyjczycy czy Niemcy, mając dużo większą siłę nabywczą swoich pensji, kupują towary tańsze i o lepszej jakości, choć pod tym samym logo, pod tym samym szyldem, niż Polacy, Czesi i Słowacy. To też jest temat dla Grupy Wyszehradzkiej. Napisałem w tej sprawie specjalną interpelację do Rady Europejskiej. Rada, nie komisji, bo tutaj tylko nacisk poprzez państwa członkowskie Unii może w tej sprawie pomóc. A takich przykładów jest bardzo wiele. No, od nas się wymaga Solidarności Europejskiej w sprawie imigrantów, a o tej Solidarności Europejskiej jakoś nie tylko Niemcy, ale Holandia, która przecież...
Ale chcą Solidarności Europejskiej, mówią o dumpingu socjalnym, chcą, żeby w Europie wszyscy zarabiali tyle samo.
O Solidarności Europejskiej nie mówią w kontekście Nord Streamu, przecież nie tylko Niemcy, ale także Holandia, która firma gaz Unii na 8% w tym Nord Streamie funkcjonuje. Także firmy włoskie, które się na tym obawiały, no wtedy nie było mowy o Solidarności Europejskiej. I oczywiście jest tak, że trochę tutaj, nie wiem, czy Komisja Europejska o tym wie, ale ten murzynek, no to nie jest polityczna poprawność, to co mówię, że murzynek, ale murzynek Kali, który mówi w Pustyni Puszczy, chwała Henrykowi Sienkiewiczowi, dalej to aktualne, że jak Kali ukraść krowę, to dobrze, a jak Kalemu ukraść krowę, to bardzo źle. Że tak powiem, ten duch Kalego unosi się nad Unią Europejską. Te podwójne standardy są faktem, jak Europa Zachodnia brutalnie walczy o swoje interesy kosztem nowej Unii, kosztem Polski, to jest dobrze, a jak Polska czy nasi partnerzy w ramach nowej Unii, a przypomnę, 13 państw weszło do Unii, nowej, do Unii po 2004 roku, z czego 11 naszego regionu, staramy się robić to samo, walczyć o swoje interesy, no to już jest powszechne oburzenie. Unia Europejska będzie na równi pochyłej, jeżeli nie będzie powrotu do korzeni, powrotu do tej solidarności i poczucia pewnej partycypacji i konsensusu przy podejmowaniu decyzji. Przegłosowywanie się na zasadzie chwilowej większości to do niczego dobrego nie prowadzi.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział o rekonstrukcji rządu. Pana ocena ministra Waszczykowskiego jest jaka?
Te decyzje zapadną w listopadzie. pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że dwulecie rządu to dobry moment, żeby ocenić Radę Ministrów, także jej szefa, szefową, członków Rady Ministrów i na pewno ta ocena jest przed nami.
Ale pana ocena ministra Waszczykowskiego jest jaka?
Za każdego polskiego ministerstwa zagranicznych trzymam kciuki.
Będzie zmiana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
No, to już jest decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako lidera większości parlamentarnej. Oczywiście pani premier, która ma prawo sobie dobierać współpracowników, ale podkreślam, myślę, że takie spekulacje personalne dzisiaj no nawet nie są, pan ma prawo pytać, to jest pan obowiązek, ale ja mam prawo odpowiedzieć, że to nawet nie jest eleganckie, żebyśmy zajmowali się konkretnymi personaliami.
Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, jest gościem Poranka Wnet, a w studio Michał Dworczyk, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Teraz musimy przestawić tryby europejskie na tryby obronności, na tryby tego, co dzieje się w polskiej armii, co dzieje się na linii prezydent, minister obrony narodowej. Czy już doszło do zbliżenia stanowisk, czy już wiadomo, w jaki sposób będzie dowodzona polska armia?
No, w tej chwili mamy do czynienia z tym dialogiem, który się zaczął w sposób realny, dlatego że do tej pory, o czym mówił już minister Szatkowski niejednokrotnie, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że zaproponowane rozwiązania przez Ministerstwo Obrony Narodowej, rozwiązania dotyczące SKiD-u, czyli systemu kierowania i dowodzenia polskimi siłami zbrojnymi, były kwestionowane w wypowiedziach publicznych, czy też materiałach medialnych, a teraz ostatnio wpłynęły na piśmie uwagi ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego do Ministerstwa Obrony Narodowej, więc my oczywiście będziemy starali się jak najszybciej odpowiedzieć i wypracować wspólnie rozwiązania, które zapewnią jedno, sprawne dowodzenie polskich sił zbrojnych, ponieważ jesteśmy zgodni z Kancelarią Prezydenta, z BBN-em, co do oceny obecnego stanu. Ten system stworzony kilka lat temu jest niefunkcjonalny, nie zapewnia transparentności i jasności w systemie dowodzenia i trzeba go zmienić. I taka zwłoka, która wyniknęła z jakiegoś zapóźnienia ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego z przesłaniem konkretnych uwag, musi być oceniona negatywnie, dlatego że blokuje bardzo ważną reformę, ważną z punktu widzenia polskich sił zbrojnych.
Ale to jest spór o władzę, spór o to, kto wskaże tego, który będzie realnie odpowiadał za siły zbrojne w Polsce.
Nie, to jest, wydaje się, coś o wiele istotniejszego, mianowicie o to, czy polskie siły zbrojne będą zarządzane w sposób jasny, gdzie kompetencje będą jasno dookreślone i gdzie odpowiedzialność będzie jasno dookreślona. W tej chwili mamy, mówiąc w największym uproszczeniu, trzy ośrodki decyzyjne. Propozycja Ministerstwa Obrony Narodowej zmierza ku temu, żeby to było pionowe zarządzanie z jasną odpowiedzialnością i z jednym ośrodkiem zarządzania. Propozycje ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego, znowu mówię tu w dużym uproszczeniu, idą w kierunku dwóch ośrodków zarządzania, więc lepiej niż sytuacja obecna, ale jeszcze jest to dalekie rozwiązanie od doskonałości, ponieważ zarządzanie Wojskiem Polskim musi być jasne i czytelne, nie budzące żadnych wątpliwości.
Ale spór jest na linii minister obrony narodowej, prezydent. Kto będzie tym jednym ośrodkiem zarządzającym siłami zbrojnymi? Czy tak jak stanowi konstytucja, czy tak jak jest realna władza w Polsce, czyli władza jest po stronie premiera i w tym wypadku ministra obrony narodowej?
Ja jestem dobrej myśli, dlatego że wszyscy politycy w naszym obozie są państwowcami. Dla wszystkich nadrzędną sprawą jest dobro państwa, w tym wypadku dobro polskich sił zbrojnych. Dlatego wierzę w wypracowanie rozwiązania, które zostanie zaakceptowane przez wszystkich i które zostanie niezwłocznie wprowadzone w życie, dlatego że już dużo czasu minęło, a tak jak powiedziałem, ta reforma jest niezbędna, żeby polskie siły zbrojne dobrze funkcjonowały.
Ja patrzę na zegarek, jest godzina 8:29, słuchają państwo Poranka Wnet, ale gdyby pan minister popatrzył na kalendarz, to kiedy możemy się spodziewać tych decyzji dotyczących struktury polskiej armii i systemu zarządzania polską armią?
Tak jak powiedziałem, to zależy w dużej mierze od Biura Bezpieczeństwa Narodowego i stanowiska, które będzie prezentowało. My zaprezentowaliśmy pewien spójny system nie tylko SKiD-u, czyli systemu kierowania dowodzenia polskimi siłami zbrojnymi, ale szeregu innych reform, które wynikają ze strategicznego przeglądu obronnego. Te reformy już są implementowane w tej chwili, no ale pewne kwestie trzeba wypracować i stworzyć konsensus z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarią Prezydenta. Mam nadzieję, że w tym roku zakończymy te wszystkie rozmowy i będziemy mogli skupić się już na pełnej implementacji reform.
Był jakiś czas temu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz był w Paryżu, tam był przyjmowany z honorami, ale wynikało z tych spotkań ministra Macierewicza, że Polska zrobi jakieś poważne zakupy we Francji, że kupimy od Francuzów łodzie podwodne, to jest prawda?
Okręty podwodne, jak sądzę, pan redaktor ma na myśli, ale mówiąc zupełnie poważnie, to nie była wizyta poświęcona jednemu tematowi, na przykład realizacji programu Orka, czyli nie jedynym tematem była kwestia okrętów podwodnych. Minister Antoni Macierewicz prowadzi bardzo intensywną politykę międzynarodową. Jednym z efektów był szczyt warszawski NATO i sukces, który polega na stacjonowaniu w Polsce tak dużej liczby żołnierzy amerykańskich, sojuszniczych, więc w ramach tej aktywności ta wizyta się odbyła. Jednym z tematów rzeczywiście była współpraca w zakresie pozyskania okrętów podwodnych, ale przypomnijmy, że cały czas na stole leży oferta niemiecka, oferta skandynawska. W związku z tym decyzje o tym, która oferta zostanie wybrana, będzie podyktowana przede wszystkim interesem polskich sił zbrojnych. Wybierzemy najlepsze rozwiązania z punktu widzenia Wojska Polskiego.
No, tylko zawsze taka decyzja polityczną, panie ministrze, pan o tym dobrze wie.
Oczywiście, natomiast na pewno nie będzie to decyzja polityczna, która będzie abstrahowała od oferty, propozycji i możliwości, jakie prezentują poszczególne okręty podwodne. Zależy nam na rakietach manewrujących, zależy nam na szeregu rozwiązań i ci oferenci, którzy je zaoferują, no, będą mogli liczyć na sukces w tych negocjacjach.
A czy w tych rozmowach, wojskowych rozmowach między naszymi sojusznikami z Unii Europejskiej czuje się napięcia, które są między starą Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, a administracją Donalda Trumpa? Czy to jest tak, że my budujemy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, trochę pomijając starą Unię Europejską, czy tak nie jest?
Dla nas ważni są oczywiście wszyscy sojusznicy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, ale nie ma się co oszukiwać. Najsilniejszą armią NATO jest armia Stanów Zjednoczonych i bardzo się cieszymy.
Jest jakieś specjalne partnerstwo teraz ze Stanami Zjednoczonymi?
Bardzo cieszymy się, że te relacje tak dynamicznie się rozwijają. Wizyta Donalda Trumpa w Warszawie była tego potwierdzeniem. Ostatnia wizyta i spotkanie z sekretarzem obrony w Waszyngtonie, ministra Antoniego Macierewicza, były też kolejnym krokiem w dobrym kierunku. Na roboczo te kontakty rozwijają się. Możemy liczyć na zacieśniające się partnerstwo.
Jak postępy w budowie obrony terytorialnej kraju?
Zgodnie z harmonogramem powstały trzy brygady, kolejne trzy, dwie na Mazowszu, jedna w województwie warmińsko-mazurskim powstają. Namawiamy wszystkich ochotników, żeby od wiosny 2018 roku ruszali do WKU. Te brygady będą wtedy pozyskiwały żołnierzy. Bez wątpienia jest to jeden z największych projektów w ostatnich latach, jeśli chodzi o polskie siły zbrojne. Cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie ochotników. Cieszymy się, że dzięki realizacji tego projektu wzrasta potencjał obronny państwa polskiego.
I pojawił się nowy pomysł, Legia Akademicka.
To nie jest do końca nowy pomysł, to jest przywrócenie po blisko 10 latach możliwości szkolenia ochotniczego dla studentów i wpisuje się ten projekt w szerszą koncepcję odbudowy rezerw osobowych polskich sił zbrojnych. Po tym jak w 2009 roku została zawieszona zasadnicza służba wojskowa, dramatycznie znacznie spadła liczba szkolonych młodych Polaków, takich, którzy nie planują zostać zawodowymi żołnierzami, ale takich, którzy przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, składają przysięgę wojskową, a następnie dostają przydział i zostają przeniesieni do rezerwy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że siły zbrojne każdego kraju, również polskie, muszą mieć możliwość rozwinięcia na czas kryzysu, na czas wojny. Przez wiele lat myśmy nie szkolili nowych rezerwistów. W tej chwili wracamy do tego. Mamy potrzeby na poziomie 30 tysięcy w skali roku i jestem przekonany, że ten projekt ochotniczego szkolenia studentów w znacznej mierze wypełni te potrzeby. Po przeprowadzeniu badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni. Prawie 40% studentek i studentów jest zainteresowana takim szkoleniem, co świadczy z jednej strony o takim dużym patriotyzmie młodych Polaków, a z drugiej strony o poczuciu obowiązku obrony ojczyzny i odpowiedzialności za sytuację naszego kraju.
Jeździ pan na poligony?
Niestety bardzo rzadko mam na to czas, ale od czasu do czasu zdarza mi się. Odkąd zostałem powołany na wiceministra obrony narodowej, niestety mam mało czasu na relaks i hobby, w związku z tym bardzo rzadko.
Bo pana hobby to strzelanie?
Nie, ale od czasu do czasu chodziłem na strzelnicę, w tej chwili na to tego czasu brakuje.
Trafia pan?
To musi pan kiedyś ze mną, redaktor, się wybrać. Wtedy będzie pan miał możliwość osobiście zweryfikować.
A pan ja zawsze trafiam, wie pan, panie redaktorze, ja zawsze trafiam. Niech pan zapamięta. Natomiast jedna uwaga. To, co powiedział pan minister Dworczyk, jest bardzo ważne, ponieważ ten koncepcja leki akademickiej wydaje się też jest nie tylko ciekawą próbą przeszkolenia potencjalnych obrońców ojczyzny, ale także zmianą w stosunku do armii, w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych Polaków. Ja przypomnę, że lat temu kilkanaście był to stosunek często pogardliwy, niechętny, albo najlepszym przypadku sceptyczny. Teraz to się powinno zmieniać. Ja mówię o tym, ponieważ jeżeli dzisiaj w tych rankingach, które ja widziałem, polska armia stoi wyżej, a jest trzecią armią w tej chwili w Unii Europejskiej, nie licząc brytyjskiej, no po Brexicie, wyżej niż armia niemiecka, to wynika to także z tego, że tutaj są brane pod uwagę takie elementy jak kwestia chociażby potencjalnego zaangażowania ochotników społeczeństwa w razie konfliktu zbrojnego. I tutaj ocenia się, że Polacy dużo chętniej, dużo bardziej ochoczo będą bronić własnej ojczyzny niż na przykład Niemcy.
Powiedział Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękujemy.
Michał Dworczyk, wiceminister obrony narodowej, też bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Czuł pan, że to jest na 87,8 UKF w Warszawie i w okolicach. Można słuchać w domu, w radioodbiorniku, można słuchać w samochodzie, można słuchać po prostu.
W MONie też.
W MONie, w samochodzie służbowym, w samochodzie prywatnym, ale mnie dzisiaj rozpraszał, ale tak pozytywnie, piękny wizerunek Michała Archanioła, który ma pan redaktor na biurku.
Na naszym też jest stole w
Matka
studiu.
Boska Ostrobramska, bardzo przepraszam.
Tak jest. Tak właśnie jest. Jest godzina 8:37. Miłego dnia panom życzę.
Dziękuję bardzo.